Przede wszystkim trzeba siąść i rozmawiać. Andrzej Wójtowicz, prezes wodociągi Słupski, klaster bioenergetyczny. Trzeba szukać rozwiązań technicznych i prawnych, które pozwolą nam na to, żeby nie wyłączać źródeł, a właśnie w taki sposób wykorzystywać, żeby ona lokalnie wytwarzana była lokalnie konsumowana i bilansowana. I takie możliwości przy wykorzystaniu na przykład transferu energii elektrycznej do ciepła albo do paliw, takie możliwości mamy i takie możliwości i takie kompetencje rozbudowujemy. Energia podobnie jak woda, musi być w sieci tyle, ile jest w danej chwili potrzebne. Łatwiej się magazynuje wodę, trudniej się magazynuje energię elektryczną, a więc poszukanie rozwiązań, które pomiędzy branżami takimi bardzo mocno wrażliwymi, jak energetyka, jak przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, jest niezwykle istotne. I jest tu pole do zagospodarowania, jest to pole do tego, żebyśmy razem z Energą Operator znaleźli fajne, ciekawe rozwiązania dla mieszkańców i dla naszych odbiorców.
Na jakim etapie jest dzisiaj klaster bioenergetyczny i wyspa?
Budujemy magazyny, budujemy swoje kompetencje i szukamy rozwiązań biznesowych takich, które będą korzystne zarówno tutaj dla nas lokalnie, jak i nie wywrócą całej energetyki zawodowej do góry nogami.
Z czego dzisiaj wodociągi Słupsk produkują ciepło i energię elektryczną?
Najczęściej z biogazu, ale już nie tylko, bo jest również i duża instalacja fotowoltaiczna. Łącznie fotowoltaiki mamy już prawie 2 mega. Budujemy magazyny bateryjne. No i jeszcze energię możemy wytwarzać ze ścieków oczyszczonych jako dolne źródło ciepła.
Co z tą dużą pompą ciepła, którą mieliście budować z Engie?
Engie już się praktycznie kończy niedługo, a my budujemy mniejszą, która będzie niskim parametrem zasilać naszą technologię, a wysoki parametr będzie wykorzystywany na potrzeby mieszkańców Słupska.
A kiedy osiągniecie taką zdolność, żeby rzeczywiście zasilać te funkcje publiczne, że tak to powiem, czy nie wiem, oświetlenie ulic, budynki użyteczności publicznej, szkoły, urzędy, policję, straż pożarną?
No to jeszcze parę spotkań takich, jak dzisiaj musi się odbyć, żeby z energetyką zawodową wyznaczyć pewne pola współpracy i to robimy, siadamy do stołu i tu najważniejsze jest to, że jest chęć z obu stron do tego, żeby poszukać jakiegoś rozwiązania, bo energetyka w ostatnim czasie stała się po prostu narzędziem dużej polityki i bronią, tak prawdę mówiąc, którą wykorzystują silne państwa, które mają dostęp do surowców. My dzisiaj przede wszystkim musimy spróbować stworzyć taki model, w którym w momencie, kiedy coś się dzieje, to jesteśmy samowystarczalni energetycznie, tu lokalnie, przynajmniej przez parę dni.
A co mogą zrobić samorządy, żeby tę swoją odporność poprawić? No bo firma taka jak wodociągi, no ma już pewne kompetencje, ma możliwości, ma know-how, a samorządy?
Współpracować. Przede wszystkim to jest duży rynek odbiorców, usług, a więc jeżeli będziemy mieli odpowiednią ilość odbiorców usług, które mają różne profile zapotrzebowania na zużycie energii, nie tylko myślę o energii elektrycznej, ale też i o cieple, myślę też o paliwach, wodorze, o biometanie. Więc tu możemy poprzez efekt skali spróbować zbudować obszar bilansowania energetycznego, który wykorzysta swoje lokalne możliwości, swoje lokalne źródła i nie będzie potrzebował i przez jakiś przynajmniej czas zasilania z energetyki zawodowej.
Ta inwestycja, która powstaje obok akwaparku Trzy Fale, to jest właśnie magazyn energii?
Tak, to jest magazyn bateryjny energii i między innymi on też ma współpracować z turbinami wiatrowymi, które są zaraz tuż obok.
Adam Jaśkiewicz, zastępca wójta gminy Radzikowo. Samorządy przede wszystkim muszą być częścią tego stołu, przy którym dyskutuje się na temat energii, na energii odnawialnej, a tego typu wydarzenia jak dzisiaj, które organizuje Energa Operator, są tylko tego dowodem, dlatego że my dzisiaj inwestując w energię odnawialną i tak jesteśmy w sytuacji, kiedy wyzwaniem jest przesył tej energii elektrycznej. Takie inicjatywy jak spółdzielnie energetyczne, klasy energetyczne mają swój sens, mają swój cel, bilans i energetyczny, i finansowy, natomiast do tego zadania niezbędna jest szeroka współpraca z spółkami energetycznymi, w tym energooperator, dlatego że dzisiaj ustawodawca tak skonstruował przepisy, że energooperator i spółki energetyczne są niezbędne, żeby prawidłowo bilansować, przesyłać energię elektryczną. Dlatego niezależność energetyczna również samorządów, czy odporność energetyczna obiektów publicznych wymaga takiej współpracy i tego typu warsztaty temu służą, żeby pokazać, w jaki sposób, w którą stronę zmierzamy, bo dzisiaj spółdzielnie energetyczne bardzo dynamicznie się rozwijają jako jeden z elementów tego procesu, natomiast docelowym i niezbędnym rozwiązaniem jest to, żebyśmy zwiększając swoją autokonsumpcję, czy autokonsumpcję produkowanej energii i miks tej energii, czy wiatrowy, wodny, czy słoneczny, prawidłowo przesyłali, a jedyną drogą do tego jest współpraca z taką instytucją jak energooperator.
Dla Was pewnie też wyzwaniem jest to, jak magazynować energię. Te magazyny energii nie są tanie, chociaż ceny ich spadają, no bo powszechność jest coraz większa. Na jakim etapie jako samorząd jesteście? No bo trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie takich właśnie miejsc jak, nie wiem, Straż Miejska, Straż Pożarna, oświetlenie ulic bez takich właśnie backupów typu właśnie magazyny energii.
Znaczy dzisiaj nasz samorząd póki co jeszcze nie prowadzi inwestycji w magazyn energii. W pierwszym kroku powołaliśmy spółdzielnię energetyczną na dzień dzisiejszy na potrzeby 19 punktów i głównie chodzi tutaj o szkoły i tego typu obiekty. Natomiast sporo inwestycji energetycznych, zewnętrznych, w tym magazyn energii na terenie gminy Redzikowo jest procedowanych i myślę, że chyba w pierwszej kolejności będziemy jednak starali się rozwijać naszą spółdzielnię również w oparciu o miks energetyczny i o to, żebyśmy wprowadzili tam większą autokonsumpcję. Natomiast myślę, że tak jak Pan powiedział, docelowym rozwiązaniem będzie pewnie, jeśli nie w oparciu o słupski klaster, którego jesteśmy członkiem, to w oparciu o naszą spółdzielnię również w pewnych zdarzeniach magazynowania energii.
Pewnie mieszkańcy dopytują, no dobrze, macie spółdzielnię energetyczną własną, jest klaster, a czy to będzie oznaczało, że nasze ceny energii dla przeciętnego Kowalskiego nie będą rosły, a może nawet będą spadały?
Myślę, że na dzień dzisiejszy to jest szansa, natomiast nie jesteśmy jeszcze gotowi jako samorząd do tego, żebyśmy i myślę też jako klaster dzisiaj taką ofertę mieszkańcom zaproponowali, natomiast cel myślę, że jak najbardziej możliwy, by w przyszłości w taki sposób bilansować energię, ale to już wymaga szerokich kompetencji i dużo większego obszaru niż gmina Redzikowo. Myślę tutaj o klastrze, żeby zaproponować być może mieszkańcom udział w takim produkcie, jakim jest bilansowanie wspólnej energii odnawialnej. Natomiast nie jesteśmy w stanie, myślę, zaproponować wszystkim mieszkańcom tańszej energii elektrycznej w taki sposób, która byłaby dzisiaj produkowana w oparciu o te narzędzia, które mamy. Być może w przyszłości będzie to możliwe, bo każda nadwyżka energii elektrycznej, która zostanie skonsumowana i rozliczona tutaj lokalnie, będzie energią tańszą.
No właśnie, bo jak jedziemy tutaj przez miasta i gminy, no to widzimy, że na wielu dachach są te prywatne instalacje fotowoltaiczne. W jaki sposób one mogą być częścią jakiegoś bilansu w ramach gminy, czy to są rzeczy już indywidualne i tutaj tego się już nie da zrobić, po prostu trzeba budować nowe, nie wiem, czy gminne, czy komercyjne instalacje fotowoltaiczne, czy jakiekolwiek inne, które wytwarzają energię?
To znaczy, jeżeli zdobędziemy doświadczenie, kompetencje i przede wszystkim rozwiążemy problem, o którym na początku powiedziałem, czyli zbudujemy narzędzia do skutecznego przesyłu energii elektrycznej własnej, to myślę, że tego typu obiekt, czyli prywatne nieruchomości, będzie należało włączać do tego typu inicjatyw, jaką jest spółdzielnia chociażby, dlatego że dzisiaj warunki rozliczenia energii elektrycznej dla potencjalnego Kowalskiego, który jest rozliczany w oparciu o rozliczenie złotówkowe, nie ilościowe, są skrajnie niekorzystne. Ostatnie dane za kwiecień pokazują, że wartość energii elektrycznej produkowanej na dachu w stosunku do tej, którą kupujemy z sieci, jest 10-krotnie niższa. Dlatego dzisiaj na pewno rozwiązaniem docelowym będzie to, żeby tego typu instalacje wprowadzać do takich idei, jaką jest spółdzielnia. Natomiast nie da się tego zrobić w oparciu o takie narzędzia, jakie mamy dzisiaj. Musimy zdobyć własne kompetencje, nauczyć się pewnych rzeczy, bo to są nowe rozwiązania, również bilansowanie energii elektrycznej i tak naprawdę w sytuacji, kiedy będziemy w stanie zwiększyć autokonsumpcję do około, myślę, 75-80%, wtedy będzie to dopiero możliwe, żeby proponować zewnętrznym dostawcom energii elektrycznej udział w takim produkcie. Ale tak jak powiedziałem na początku, najważniejsze jest skuteczne przesyłanie i rozliczanie energii elektrycznej. Rozliczać się nauczymy, przesyłać musimy, współpracować z takimi właśnie partnerami jak energooperator, w naszym przypadku Koszalin. Ta współpraca jest, myślę, wzorowa na dzień dzisiejszy, ale wymaga pewnych jeszcze zmian. Myślę, że docelowym rozwiązaniem również będzie to, żebyśmy wspólnie prowadzili edukację, dlatego że oprócz tego, że coś robimy, to dzisiaj te inicjatywy są troszkę robione w oparciu o indywidualne możliwości samorządów, a w mojej ocenie niezbędne jest to, żebyśmy robili to wspólnie, szerzej, dlatego że trzeba wypracować pewien model dla wszystkich identyczny, by on mógł być powielany.
Karina Lipińska, wiceprezeska Energooperator.
Przed jakimi wyzwaniami w zasadzie Wy jako energooperator i samorządy stoją w dziedzinie energii? Bo wydaje się, że to dzisiaj jest kwestia i odporności, nawet obronności kraju, ale też takiego zachowania pewnych standardów cywilizacyjnych, że jesteśmy bezpieczni na wypadek jakichś nieoczekiwanych wydarzeń, które, jak nam pokazuje geopolityka, wcale nie są takie nieprawdopodobne.
Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za bezpieczeństwo dostaw energii, jakby, i to jest nasz fundament naszej pracy codziennej, ale żeby to robić i żeby nasza sieć była zdrowa i stabilna, przy tak dużym rozproszeniu obecnie wytwarzania energii, musimy wejść we współpracę tak naprawdę z wszystkimi partnerami, interesariuszami, którzy tą energię wytwarzają, którzy ją odbierają, którzy mają cokolwiek tak naprawdę wspólnego z energetyką, dlatego że to rozproszenie, ta decentralizacja źródeł energii powoduje, że tak naprawdę ta współodpowiedzialność dotyczy już każdego z nas. I my jako energooperator czujemy się odpowiedzialni za to, żeby w zrównoważony sposób zorganizować tą pracę na sieci, ale żeby to zrobić, no musimy wejść do współpracy z samorządami. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj w Słupsku. Słupsku w mieście, który jest takim ważnym punktem na naszej mapie energetycznej, bo wiemy to chociażby z naszych mocnych stref, które z mapy takiej mocnych stref, które przygotowaliśmy. Wiemy, że tutaj jest bardzo dużo energii produkowana, ale trochę bardziej byśmy potrzebowali, żeby ona też była odbierana, żeby to zapotrzebowanie energetyczne, dążąc do tej równowagi pomiędzy podażą a popytem, żeby ten odbiór zapewnić właśnie tutaj na północy kraju, w Słupsku, w okolicach Słupska, Koszalina, gdzie jest bardzo dużo wiatraków lądowych, gdzie jest bardzo dużo fotowoltaiki, a za chwilę będzie offshore, w dłuższej perspektywie również energetyka jądrowa, no i właśnie tutaj jest też nasza rola, żeby tym mądrze zarządzić.
Pani stawia takie zadanie przed samorządami, jeżeli dobrze to czytałem. Uzbrajajcie tereny i zapraszajcie tutaj przemysł albo firmy, żeby się rozwijały, bo mamy nadwyżkę energii.
No bardzo dobrze pan odczytuje moją wypowiedź, dokładnie tak. Chociaż oczywiście to nie tylko chodzi o to, żeby ściągać inwestorów w ogóle, ale ściągać ich tam, gdzie jest najwięcej zielonej energii po prostu generowane, bo wtedy ta energia po prostu jest najtańsza, kiedy ona jest produkowana w miejscu, w którym jest zużywana. I jakby stąd tutaj ta współpraca z samorządami jest nieodzowna, współpraca z agencjami regionalnymi, ze specjalnymi strefami ekonomicznymi, dlatego tej roboty się nie da wykonać po prostu w pojedynkę, dlatego my pokazujemy, gdzie są te miejsca, gdzie energia jest jej dużo, gdzie można się łatwo przyłączyć. Inwestorze, chodź do nas, zbuduj tutaj fabrykę, postaw przemysł związany z chociażby nowymi technologiami, czyli właśnie to, o czym się bardzo dużo mówi ostatnio, centra danych. I my wiemy, gdzie. Natomiast no, potrzebujemy pomocy, żeby takich inwestorów ściągnąć, żeby dać im na tyle duże zachęty, żeby oni zauważyli to miejsce i chcieli tutaj się dalej rozwijać.
Ale pani mówi, że już dzisiaj jest ta nadwyżka energia. Mamy jeszcze cały offshore, który dopiero startuje, tak? Pod koniec roku będą pierwsze. Więc tej energii będzie jeszcze wielokrotnie więcej. Na ile dużo?
Na tyle dużo, że potrzebujemy dużo i dużych inwestycji tutaj na pewno na północy, bo tak jak bardzo mocno, dużo się mówi o tym, że jesteśmy takim już Śląskiem, kiedyś...
Na szczęście zielonym.
Na południu były te takie cztery wajchy, jak ja mówię, które decydowały o tym, jak ta energia wyglądała, jak to zasilanie w energię wyglądało. Natomiast dzisiaj poprzez to rozproszenie, poprzez decentralizację, no mamy inną sytuację, dlatego tak, mówimy o tym głośno, samorządy są dla nas tutaj bardzo silnym wsparciem i partnerem i wierzę, że za chwilę tutaj kilku inwestorów dużych uda nam się przyciągnąć.
Magazynowanie energii, wydaje się, że to jest takie wyzwanie, po pierwsze kosztochłonne bardzo, natomiast chyba niezbędne, żeby taką stabilizację zapewnić sobie, ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby w wyniku jakiegoś krachu czy blackoutu na przykład straż pożarna nie miała zasilania.
No oczywiście, że tak, stabilność sieci zastosowaniem magazynów energii to jest przyszłość i potrzebujemy na pewno tutaj szybszego rozwinięcia tych tematów, zarówno jeżeli chodzi o legislację, również to, w jaki sposób my jako operatorzy sieci dystrybucyjnych moglibyśmy takie magazyny, jeżeli chodzi o taką naszą immanentną część naszej infrastruktury, posiadać. Dzisiaj to wszystko jakby się tworzy i potrzebujemy tutaj mocnego przyspieszenia, bo bez magazynów energii rzeczywiście będzie nam trudno utrzymać te wszystkie skoki energii, tą nadpodaż energii, która często dzisiaj przeradza się w redysponowania i nikt ich nie lubi, nie lubią ich wyłączani wytwórcy. Nie lubimy my również tych redysponowań, ale niestety, kiedy mocno wieje i mocno świeci, aby zapewnić stabilność sieci, nie mamy innego wyboru.
Czyli krótko mówiąc, nie możecie odbierać tej energii. Duża jest ta tak zwana strata?
Nie mamy takiej możliwości, po prostu prawo nam tego dzisiaj na to nam nie pozwala. Ale chcę jeszcze powiedzieć jedną istotną rzecz, o której pan wspomniał w pytaniu, a mianowicie właśnie jeżeli chodzi o współpracę z samorządami, to oczywiście tutaj ten element inwestorski jest dla nas bardzo ważny, zapewnienie odbioru. Zachęcamy państwa do tego, żeby odwiedzić naszą stronę mocnestrefy.pl, ale przede wszystkim jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby edukować i zwiększać świadomość w ogóle zarządzania energią na danym terenie wśród energetyków gminnych, wśród tych osób, które bezpośrednio wspomagają osoby decydujące o rozwoju właśnie gminy czy powiatu, w jaki sposób tą energią, energetyką zarządzać. I mamy tutaj ogromną przestrzeń do współpracy, bo nie tylko edukujemy, ale też na przykład udostępniamy dane pomiarowe nieodpłatnie do tego, żeby właśnie taka gmina mogła sobie przeliczyć, jak to bilansowanie na danym terenie zorganizować. Uruchomiliśmy koordynatorów, którzy są do dyspozycji, aby do takiej współpracy bieżącej na naszym terenie. Współpracujemy też między innymi nad modelem takiego tak zwanych LOB-ów, czyli lokalnych obszarów bilansowania, po to właśnie, żeby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne tych obszarów, bo to jakby jest też w jakimś stopniu nasz cel, ale też, żeby oczywiście optymalnie tą energetyką zarządzać.
Aneta Szatkowska, dyrektor generalny Energooperator, oddział w Koszalinie.
Co by pani teraz doradziła samorządom? W którą stronę iść? W co inwestować? Na czym się skupić, żeby to bilansowanie, magazynowanie energii, generalnie ta gospodarka energetyczna wychodziła im trochę lepiej?
To, albo żeby doradzać samorządom i to, co robimy, zapraszając na różnego rodzaju konferencje i spotkania, to inwestorzy i jeszcze raz inwestorzy, których bardzo potrzebujemy na terenie Pomorza Środkowego z uwagi na to, że mamy bardzo dużo energii. Mamy 4 razy więcej energii wpuszczamy do sieci niż odbierają nasi dzisiejsi odbiorcy. To, że my mówimy często, że chcemy, żeby Śląsk przeniósł się na Pomorze. Nasz pan prezes Robert Świeżyński bardzo często podczas konferencji to podkreśla. To właśnie na początku wywoływało to trochę uśmiech. Ten Śląsk na Pomorzu, przecież to w ogóle tutaj zdrowiska, zielono i morze. Natomiast my bardzo potrzebujemy tego Śląska w cudzysłowie oczywiście, a więc przedsiębiorców energochłonnych, którzy właśnie na Śląsku są ulokowani, aby przenieśli swoje biznesy na teren Pomorza Środkowego, bo mamy dla nich energię, mamy miejsca, w których jesteśmy w stanie ich przyłączyć. Robimy bardzo dużo, żeby ta współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego pod kątem ściągania głównie biznesu tutaj na lokalny rynek była efektywna. Mocne strefy, o których powiedzieliśmy, tak? Jest to mapa wirtualna, która jest umieszczona na stronie internetowej. Ona została umieszczona około miesiąca temu. To jest zupełnie nowy projekt. To jest projekt, gdzie jak inwestor najeżdża sobie na, jak ja to mówię, kafelek, to widzi po pierwsze, jakie tam są dostępne moce, po drugie, kiedy możemy go przyłączyć w miesiącach. To nie jest w latach. A więc inwestycje, które czyni energooperator w ostatnich 2 latach, mają na celu przygotowanie sieci nie tylko do odbioru energii, ale również do przyłączania odbiorców.
Tak jak będzie słuchał tego zwykły Kowalski, to zapyta, skoro macie 4 razy więcej energii niż potrzebują odbiorcy, to dlaczego ta energia nie tanieje?
Pytanie o tanią energię to jest zawsze pytanie, z którym mamy trochę problem, tak? Bo co to znaczy tania energia? Nikt nie pyta nas i nie zastanawia się, jak zarządzać elastycznie energią w domu, poborem energii, który mamy. Wszyscy możemy to robić, możemy obserwować strony, po ile jest energia w danym momencie dobowym cyklu. A więc możemy tak zarządzać energią w domu i są już i przedsiębiorstwa, i gospodarstwa domowe, które tak robią, które zarządzają tą energią. Za chwilę będzie apka na telefon, w której będziemy widzieć w danym momencie, ile jest energii i po ile ona będzie. A więc wszyscy powinniśmy się skupić nie na tym, kiedy ta energia będzie tańsza, tylko jak powinniśmy się nauczyć nią zarządzać.
Ten dynamiczny system zarządzania.
Dokładnie tak. Cała Skandynawia na tym bazuje, na takich właśnie cyklach. Oni nie mają również bardzo taniej energii. Oni po prostu nauczyli społeczeństwo zarządzać energią od budżetu domowego po wielkie przedsiębiorstwa i my również rozpoczęliśmy tą drogę edukacyjną. Stąd między innymi takie spotkanie jak dzisiaj.